Dobra, widzimy się po raz drugi w gronie szerszym niż tylko moja gadająca głowa. I wracamy do tematu sprzedaż offline, sprzedaż online. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Dziś będziemy trochę inaczej na ten temat mówić, więcej o kanałach komunikacji, o formach, o kanałach sprzedaży, ale jest to tak czy inaczej część druga, Teil 2, epizod tu, części pierwszej, czyli część druga. Dobra, i jeszcze jedną rzecz bardzo mocno podkreślę, dziś będzie porządnie, ponieważ okazało się, no, opinie takie słyszałem, że poprzedni nasz podcast był niezorganizowany, chaotyczny, przekrzykiwaliśmy się nawzajem, podobno nawet jacyś źli ludzie mówili, że ja bardziej się wtrącałem, więcej gadałem, a więc teraz mamy porządek. Tomasz jest osobą skrupulatną.
Mam kartkę, dokładnie przygotowane wszystko.
Zrobił kartkę, mamy scenariusz, tu są punkty i teraz nic się nie może już wykrzaczyć. I zobaczymy, na ile to starczy. Kiedy się wykrzaczy. No dobra, więc ja mam być cicho, bo ja za dużo gadam, to teraz oddaję tobie głos. Ty jesteś prowadzący, ty jesteś Kuba Wojewódzki, a jestem ten na kanapie.
A gdzie jest Wodzionka? Dobra.
Dobre to było.
Słuchaj, pomyślę...
Następnym razem weźmiemy Wodziankę.
Tak, tak. Pomyślałem, żebyśmy sobie pogadali właśnie o kanałach pozyskiwania klienta, narzędziach obsługi klienta, które kanały wybierać, by sprzedawać więcej, bo często takiej pracy z klientem spotykam się z taką niewiedzą albo przeświadczeniem, że jakiś dany kanał jest lepszy, dany kanał jest gorszy. I słyszę na przykład, że no, reklamy w Google to są bez sensu, bo nikt nie klika. Ja nie klikam w te wyniki płatne na górze wyszukiwarki.
No, jak ktoś mówią... słucha jednej osoby i wyciąga z tego wnioski, ale przepraszam, albo, miałem się nie wtrącać.
Albo, że SEO na przykład jest bez sensu, bo na efekty trzeba czekać długo, albo właśnie, że jest super, bo nie trzeba później płacić Google'owi. Jak to jest? Które kanały wybrać i kto ma rację? Zostawimy to, te narzędzia online'owe z offline'ami, offline'em. Zobaczymy, czy dobrze. Jest tu jakieś sprzeczanie się.
Dawaj.
Jeden. Reklamy w Facebooku, w Instagramie, TikTok, socjale, czyli reklamy banerowe versus reklamy banerowe offline. Co jest lepsze, kiedy stosować? Coś, co łączy te działania i online'owe, i offline'owe, to jest to, że spotykamy je przy okazji. Przy okazji, oglądając social media, trafiamy na reklamy scrollując feed, czy przy okazji, jadąc samochodem, bądź komunikacją miejską, widzimy te banery i komunikaty docierają do nas mijając, jakby nie celowo szukając danego komunikatu. Kiedy należy stosować to, a kiedy nie? Jak sądzisz?
No tutaj kluczem to jest to, co powiedziałeś. To słowo przy okazji. Trzeba wiedzieć, przy okazji czego trzeba to stosować, tak? Ja nie będę mówił o twoim świecie, o Facebooku, Instagramie, TikToku, LinkedInie, zaraz o tym powiesz. Ja wiem, ty mi na tej kartce, bo ja się trzymam scenariusz, napisałeś billboardy, banery, czyli wszystkie zewnętrzne formy reklamy, tak? Billboardy, na płocie napisane cokolwiek, tak? No to oczywiście są osoby, które powiedzą, że to umiera, że to już nie działa. I coś w tym jest. Ale z drugiej strony jakby cały czas mówię o tym. To nie jest to, że coś umiera albo nie działa, tylko konsumenci, klienci, osoby, do których decyduje, mamy kierować swoje komunikaty, oni po prostu chętniej przebywają w innych miejscach, a w mniejszym stopniu zwracają uwagę na to, co ktoś na płocie napisał, albo na autobusie, albo na jakimś billboardzie stojącym w polu. Ja na przykład powiem z billboardami, taki przykład miałem kilka lat temu, to nie tak dawno było, zresztą ty wiesz, o jakiej firmy mówię, że w pewnej dużej aglomeracji firma ta miała, nie wiem, 70, 60 nośników reklamy, billboardów. Wydawali na to majątek i to mieli od chyba 3 lat czy od 4. Jak zrobiliśmy badania rozpoznawalności tej marki na danej aglomeracji, to okazało się, że tam mało kto o tym wie. A pomimo tego, że tyle billboardów było. I to wcale nie znaczy, że billboardy są złe, bo w ich przypadku to nie było głupie rozwiązanie, jeśli nie byłoby jedynym stosowanym. Co myśmy zrobili? Myśmy bardzo precyzyjnie ograniczyli ilość tych billboardów do tych, które właśnie przy okazji można zobaczyć. czyli tam, nie pamiętam, 60-70, to zeszło do niecałych 20, tylko to przy okazji jest kluczowe, bo na przykład zainwestowaliśmy, powiedziałem, że w tym miejscu musi być potężny baner, przy wyjeździe z pewnej galerii, gdzie tysiące samochodów dziennie stoją w korku i przy okazji, stojąc w tym korku, widzieli świetny, olbrzymi billboard, tak, z aktualnymi informacjami o firmie. No to było przy okazji, ale każdy to zobaczył. I w praktyce te kilkanaście billboardów po roku czasu dawało o wiele lepsze efekty niż 60 rozstawione wszędzie i byle gdzie. Tak?
O to dokładnie chodzi. Przy odpowiedniej okazji należy się zastanowić, czy nasi odbiorcy właśnie tam będą. Czy i w offline, i w online. Należy się zastanowić, czy dotrzemy z tym komunikatem do tego, do kogo mamy dotrzeć. Przykład. Mamy produkt z branży wykończenia wnętrz, kuchnie, tego typu produkty. Tutaj na przykład takim nieoczywistym, idealną platformą byłby Pinterest, ponieważ to jest miejsce, gdzie ludzie szukając inspiracji wykończenia wnętrz właśnie tam wchodzą, tam szukają inspiracji. Więc to jest od razu go to numer jeden, żeby tam iść i tam się reklamować. Jeśli chcemy dotrzeć do starszych, Facebook. Jeśli do młodszych, może TikTok albo Instagram. Zależy. Musimy przemyśleć, kto, jak, gdzie i czy ta grupa jest w ogóle też odpowiednio duża. W przypadku działań takich reklamowych mocno zachęcam, żeby zastanowić się ostatecznie, jak dużo jest osób, do których moglibyśmy dotrzeć. Bo jeśli naszym targetem jest ostatecznie kilka tysięcy, nawet kilkadziesiąt, 10-20, to ciężko będzie wytargetować tak precyzyjną grupę w social mediach. Dużo łatwiej jest, to są idealne platformy, gdzie docieramy do setek tysięcy. Więc zastanowić się, kiedy przy okazji i czy na pewno jesteśmy w stanie tam dotrzeć i to w obu tych światach. Zgadzasz się ze mną?
Mogę teraz.
Możesz.
Bo nie mam napisane, że teraz mogę, bo czytam to tu, no dobrze. Okej. Okay. No tutaj dwie rzeczy poruszyłeś. Nie mogę się nie zgodzić z Tomaszem. Generalnie nie wiem, o czym on mówi, bo to jest digital, a ja nie jestem digital. Ale dwie rzeczy bardzo ważne tutaj dodam, bo powiedziałeś o tym narzędziu Pinterest, powiedziałeś o czym ty powiedziałeś? O kuchniach powiedziałeś o czymś, tak?
Kuchnia, wykończenie wnętrz.
Tak, i o skali powiedziałeś. Złapię dwa takie elementy. Słuchajcie. Skala działania, no to trzeba bardzo dobrze przewidzieć, bo tak, z jednej strony wiem to, wiele firm, wiele osób zgłasza się do agencji różnych albo do jakichś różnych specjalistów, którzy zajmują się kampaniami i jakby pierwsze pytanie słyszą od agencji, a jaki pan ma budżet? No to jest w ogóle pytanie poniżej poziomu krytyki, bo jakby mnie się ktoś tak spytał, no to lepiej niech nie pyta, tak? Bo to jest wstyd po prostu takie pytanie zadawać. Ale no ja takie pytanie klient od agencji albo od kogokolwiek usłyszy, jaki ma budżet, to pierwsze, co klient myśli, no nie za duży, albo no nie wiem, co powiedzieć, no bo powiem 10 tysięcy, 50 tysięcy, to dużo, mało, to nie wiadomo, no to cholera wie, zależy za co. Natomiast kwestia skali, właśnie, jeżeli nawet trzeba sobie uświadomić, co ja sprzedaję i do jakiej grupy mam dotrzeć, a dopiero od tego momentu można myśleć, jakiego budżetu trzeba użyć, aby ta skala zaistniała. Bo słuchajcie, jest takie coś, ja teraz nie będę o tym mówił, ale widziałem, jak to jest precyzyjnie obliczane, jak tutaj też to chłopaki robią. No bo jest taki gdzieś taki punkt przełamania, że powiedzmy budżet 7, 8, 9 tysięcy, żeby wie pan, tak zaczniemy nie za dużo. Jak tak zaczniemy nie za dużo, to się może nigdy nie wydarzyć nic. Bo w pewnym momencie musi być to przełamanie. Musi być skala złapana, żeby odpowiedni procent osób to zobaczył. A jeżeli nie przekroczysz tej skali, to po prostu te reklamy będą niewidoczne, bo coś tam kapnie, ale nigdy, że tak powiem, szlanka się nie napełni. Więc to jest bardzo skomplikowany temat, ale to nie jest tak, że 15 tysięcy budżetu na coś miesięcznie, na przykład na reklamę na Facebooku, to jest dużo, bo 30 tysięcy może być mało. To wszystko zależy, co z tego wraca, co z tego może być.
Do jakiej szerokiej grupy chcemy.
Ale tu też nie jesteś napisane, że ty masz teraz mówić, więc teraz daj mi dokończyć. Drugi element teraz jest. To jest równie ważne. To jest, bo tu padło zdanie o tym Pinterestie. Słuchajcie, to jest takie. Do czego zmierzam? Jedna rzecz to jest, szukamy zainteresowania, no żeby zainteresować. No super. Ja mogę w bardzo prosty sposób zainteresować tu na ulicy parę tysięcy osób. Zatrzymałem się, będę oglądać produkt, który tu postawię. Bo wypożyczę Ferrari, postawię, powiem, że jest do wzięcia i będzie 10 tysięcy, 100 tysięcy osób zainteresowanych, ale nikt nie kupi. No, akurat Ferrari nie kupią dlatego, bo nie mają pieniędzy na to, tak? Bo to nie w ten sposób. Ale wieloma produktami jest inna rzecz, kiedy jest moment decyzji. Bo na przykład, jeżeli sprzedajemy produkty, które rotują non-stop, no wiadomo, że możemy klientom je często pokazywać i każdy sobie, powiedzmy, ma 6 koszul, ale 7 kupi, bo jest ładna. Mam 4 pary butów, ale te są fajne, sobie kupię, tak? No ale jeśli kupuję wannę z hydromasażem i kupiłem ją, no to jest raczej niewielkie prawdopodobieństwo, że jakikolwiek inny handlowiec sprzeda mi drugą wannę z hydromasażem. A tu powiedziałeś teraz precyzyjnie o produktach związanych z wykończeniem wnętrz. I ja dam taki przykład kuchni. Pewnego producenta kuchni, który, no sprzedaje kuchnię, to producent. Nie najtańsze, tak, żeby było jasne. Ale też nie, powiedzmy po 100 tysięcy czy po 200 tysięcy euro. Gdzieś to jakby dobre kuchnie w miarę takim poziomie premium, a jak na polski rynek. I oni też wiele kampanii robili w wielu miejscach, pokazywali się, no bo gdzie, takie oczywiste jest. Instagram, Facebook, no właśnie, na YouTubie też pokazali w innych miejscach.
Bo słyszeli, że to dobre i że tam warto.
To dobrze, tam im podoracali i tam 20-30 tysięcy budżetu i jakoś tam szło kapało. Natomiast w niektórych przypadkach każdy produkt trzeba rozpatrywać indywidualnie. Przede wszystkim trzeba znaleźć moment, kiedy klient, który może być tym zainteresowany, jest w stanie to kupić. Bo jak to dokładnie przebadaliśmy, to okazuje się, co jest oczywiste, że ludzie kupują kuchnię, to były kuchnie do domu, żeby było jasne, zanim ten dom powstanie. Bo jeżeli zacznę wyświetlać piękne kuchnie nie w tym miejscu, co trzeba, to mogę mieć mnóstwo zainteresowanych osób moimi kuchniami, bo będą ładne, będą klikali, będą pisali, będą super, ale oni właśnie już kupili kuchnię pół roku temu, albo rok, albo dwa wcześniej i nie kupią drugiej.
Zainteresowanie gotowanie na Facebooku tutaj nie pomoże nam dotrzeć do takich osób.
Zainteresowanie na gotowanie na Facebooku, no to będą oglądali te, które gotują, no kobiety, fajnie, oni wszyscy mają kuchnię. I te 20 tysięcy czy 30, które ja mam na myśli pewną firmę, którą znam, nie mogę powiedzieć, to po prostu idzie tak, a oni narzekają, że no reklamy nie działają, to jest wszystko do dupy. Natomiast ważniejsze jest to narzędzie, o którym powiedziałeś, to jest narzędzie, które nie ma takich zasięgów, które tam nie ma milionów jakichś, jak ja na Facebooku, o wiele mniej, ale to narzędzie jest bardzo precyzyjne właśnie w kontekście artykułu wyposażenia wnętrz, budowy domu, dekoracji, wnętrzarstwa szeroko rozumianego i tam ludzie szukają inspiracji, zanim kuchnię kupią. Na tym pracują architekci ze swoimi klientami, a więc jeżeli chcesz sprzedawać dobre kuchnie, drogo, ludziom, których to interesuje i którzy jeszcze kuchni nie kupili, to przekieruj swój budżet na Pinterest, a nie na inne kanały. I nie musisz ze wszystkiego korzystać. Tak? No to tak.
Zgadzam się w pełni, ale musimy już przyspieszyć, bo jak będziemy o jednym punkcie gadać tyle, to odcinek będzie trwał 3 godziny.
Bo my jesteśmy cały czas w tym pierwszym punkcie porządku.
Tak, tak.
Obrad?
Przejdźmy od razu do punktu drugiego.
Dobra, to omińmy drugi, przejdźmy do czwartego, będzie szybciej. Nie,
nie drugi jest też ciekawy, też są zdania mocno podzielone. E-mail marketing w świecie online, no to może być taki zimny e-mail marketing do nowych odbiorców, po prostu masowo wysyłany, albo w formie newslettera, jakiejś automatyzacji. W świecie offline mamy listy, mało kto tego wysyła, ale ciekawe jestem twojego zdania, co na ten temat powiesz o wykorzystaniu listów w świecie offline'owym jeszcze w marketingu. Jeśli chodzi o online, no ja powiem uczciwie, wysyłanie, kupowanie grup jakichś nowych odbiorców, wysyłanie do nich tysięcy maili jest po prostu tak już irytujące, tak męczące, że mamy dosyć tego spamu i setek maili, które do nas przychodzą i ludzie kupują. Może jest jakiś procent firm, w których to może działać, ten efekt skali, ale na pewno bardziej powoduje jakieś negatywne odczucia i spam niż jakikolwiek pozytywny z tego efekt. Natomiast newsletter już może być przydatnym narzędziem do pozyskiwania większej ilości klientów. Warto się tylko zastanowić, czy mój produkt jest do kupowania wielokrotnie. Czyli na przykład newsletter w firmie, która sprzedaje meble kuchenne, no nie będzie tak istotny, myślę, bo jak ktoś już raz kupi kuchnię, no to nie będzie w ciągu najbliższych miesięcy kupował, więc ciągłe wysyłanie mu maili nie będzie kluczowe. Może nie mówię, że to zupełnie jest bez sensu, ale nie będzie najważniejszym działaniem. Więc w przypadku newsletterów należy zastanowić się, czy po prostu mogę regularnie zwracać do klienta. Na przykład jak mam jakąś markę odzieżową, to tam taki newsletter z wysyłaniem nowych promocji do klientów, już, którzy już kupili, czy kolekcji, na pewno będzie świetnym rozwiązaniem. Wysyłanie listów to jeszcze ma sens w dzisiejszych czasach?
Poczekaj, ja tu wrócę jeszcze do tego, co powiedziałeś. Przede wszystkim tymi o czym mówimy? Newsletter i cold newsletter, tak? To rozdzielasz jakoś, tak?
No, email marketing dzielimy na, można powiedzieć, takie newsletterowe do moich już odbiorców pozyskanych. Dobrze. Do mojej grupy.
Dobrze.
Albo dobrze. Szeroko wysyłany.
Dobrze.
No spamujemy wszystkich.
Moje zdanie jest takie, bo ja też lubię się wypowiadać na tematy, których się nie znam. Tak jak większość osób, tak? A nie do końca jestem digitalowy, ale dobra. Oczywiście się wypowiem, skrytykuję. A więc wysyłanie mailingu do nowych klientów jest totalnie idiotyczne i do dupy. I według mnie, i koniec, zapomnij o tym, tak? Według mnie.
No to się zgadzamy.
To wiesz, to jest coś, co wkurza wszystkich, mnie też. Natomiast czymś innym zupełnie jest wysyłanie newsletterów, albo nawet mailingów, ale do moich klientów, których ja mam. Bo dzięki temu ja mogę po prostu sprzedać im więcej rzeczy i kropka. Tak? Przykładem
pokazać
takim w mojej przypadku jest na przykład marka Tefal, gdzie weszliśmy, kiedyś z żoną kupiliśmy żelazko. Ja bardzo chętnie czytam ich. Ze wszystkich spamów, które dostaję, ten Tefal mnie interesuje. Faceta. Mimo, że tam nie ma nic takiego dla mnie za bardzo, ale ja go oglądam, co tam jest i szukamy sobie. Czasami coś wartościowego do nas przyjdzie, ale zostawmy.
To musi być ciekawe.
Ale teraz to jest bardzo wartościowa rzecz, ale ten newsletter to tak naprawdę kierowany do grupy moich klientów, to on służy temu, żeby przytrzymać zainteresowanie klienta z moim brandem, z moją marką, a jednocześnie, jeśli mam więcej produktów, pokazać mu, co jeszcze mam. Hopie. Zobacz, to tu jeszcze jest.
Czyli upsell i cross-sell.
Upsell, cross-sell i wtedy jakby jest to bardzo tania forma, tak? Natomiast nawiązałeś do listów. No wiadomo, listy to wszyscy powiedzą, że to nie, listy
prehistoria,
nikt nie wysyła, poczta nie działa, wiadomo, to jest tam do dupy wszystko. No, nie w tym rzecz, bo to jest tak, jak właśnie z tym mailingiem. Jeśli dziennie otrzymujesz 15 wiadomości mailowych, to w końcu nie patrzysz na żadne i cię wkurza wszystko. I tak było kiedyś z listami. No, ty nie pamiętasz tego, ale ja pamiętam, że w skrzynkach na listy, jest takie coś jak skrzynki na listy, w blokach były kiedyś to.
Coś kojarzę, no. Legendy chodzą.
I tam się otwierało, miałeś swój kluczyk, rozumiesz, wiesz, to takie jak mailowa, to naciskasz, że tam kluczyk trzeba mieć. I tam znaleźć list, który ktoś do ciebie napisał, to niemożliwe, ale 100 tysięcy różnych firm pisało do nas listy, koperty wkładały, listonosze roznosili kilogramy makulatury, ładowali po tych skrzynkach i tego nikt nikomu nie czytał. Nawet gdyby tam była jakaś wartościowa informacja pod tytułem, nie, mam brylanty za darmo, to prawdopodobieństwo, że ktoś to przeczyta, byłoby minimalne, dlatego, bo tego jest za dużo, takie samo i nikt tego nie zwraca uwagi. I tak samo jest teraz z mailami, z mailingami. Ale zadałeś pytanie, czy listy teraz działają, tak?
Tradycyjne,
no
tak.
To teraz zacytowałbym, gdyby nie to, że YouTube może nas wyciąć, zacytowałbym pewną frazę, którą powiedział aktor z filmu Pulp Fiction, że, no nie powiem co, ale pewien produkt stary, pewien produkt wraca w wielkim stylu. Ktoś, kto oglądał Pulp Fiction, wie, co mam na myśli. No to powiem tak, może to dziwnie zabrzmi, ale właśnie listy, one wracają w wielkim stylu. W potężnym, gigantycznym stylu. Nie dlatego, że to jakieś jest unikalne, nowoczesne rozwiązanie, tylko dlatego, że stało się unikalne ponownie.
Przez to, że nikt tego nie robi.
Przez to, że nikt, kurde, tego nie robi. I dlatego wysyłanie do klientów listów, takich indywidualnych, personalnych, gdzie na końcu jest podpis człowieka, tak? Albo jakoś personalnie napisane.
Zaproszenie na wydarzenie, indywidualnie,
bo
dostosowane do drogi odbiorcy.
To staje się...
Drogi Przemku, może no, odwiedziłbyś na...
Czy tam drogi Mariuszu, tak? No, nie, ale w każdym razie to traktujemy jako coś ciekawego i wyjątkowego. Ten list, który kiedyś umarł śmiercią naturalną, to on gdzieś zaczyna działać. I na przykład ta marka, która kiedyś pracowaliśmy z nią, była naszym klientem. My nie będziemy mówili jaka, bo co, będziemy robili reklamę komuś, to już nie jest naszym klientem. Ale serdecznie ich pozdrawiamy. To jest duży salon modowy, tak? Mnóstwo ciuchów mają, tak? No i oni to stosują do dziś, że po prostu wysyłają po staremu, wiecie, znaczek, czy tam jakoś inaczej, lizanie kopert, zamykanie i wysyłanie po prostu tradycyjną pocztą. Słuchajcie, to ma niesamowitą konwersję. Tylko, że raz, sposób jest ciekawy, oryginalny, a dwa, w środku zawsze jest coś wartościowego. Oni nie wysyłają pierdół, nie wysyłają, że hej, jesteśmy i coś tam mamy, coś tam wpadnij. Nie, tylko widzę na przykład, jesteś facetem, kupowałeś to i to i to, no to mówię teraz, a teraz patrz, mamy dodatkowe produkty, zainteresujemy cię takimi kolekcjami, a w związku z tym, że jesteś naszym klientem, zapraszamy cię w te dwa dni albo w te cztery dni i dostaniesz tam ileś procent dodatkowego rabatu, jeśli przyjdziesz w te konkretnie cztery dni. Skala konwersji z tych listów w tym przypadku tej firmy jest niewiarygodna. To jest w ogóle nieporównywalne z żadnym innym e-mailingiem. A jest to starodawne.
Więc ostatecznie, jeśli jesteś oryginalny, to może to działać.
To nieważne co, można gołębia pocztowego wysłać. Jeśli umiesz, żeby on trafił do klientów, to się tym zainteresują. I może być to o wiele bardziej skuteczne niż wysyłanie tysięcy maili, tak? Których nikt nie czyta.
Okej. Idźmy dalej.
Ten punkt kolejny, mogę wykreślić
kolejny
teraz?
Punkt, tak. Mamy już odhaczony, przegadany. Wyszukiwarki, przede wszystkim Google, ale też inne. Mówmy o Google. I tu możemy powiedzieć o pozycjonowaniu organicznym, czyli tych wynikach organicznych, jakby reklam, gdzie wyników, gdzie nie płacimy, ale też wyników płatnych, reklamy Google Ads na to, że na te pierwsze pozycje, które się płatne wyświetlają. To jest w świecie online'u.
To teraz łączę jeszcze dwa punkty.
Łączę te dwa
ten
punkty,
i ten,
tak.
Bo tu, porządek ma być.
Żeby trochę tak ci ułatwić, bo tak ciężko jest znaleźć taki odpowiednik w świecie offline do właśnie wyszukiwarki. Mi tak na pierwszy taką myśl przychodzi, no, co byś powiedział, w offline'ie idealne jest do...
Znaczy, no to zaraz.
Porównanie do wyszukiwarki.
To twój świat online naśladuje to, co jest najlepsze.
Książkę telefoniczną?
To ty jesteś podróbką i substytutem z tymi wszystkimi technologiami, bo tak naprawdę, popatrzcie, bo to chodzi o to. Coś chce się czegoś dowiedzieć. No mówimy teraz o produktach, nie o jakiejś tam fizyce kwantowej, tak? O usługach, gdzieś chce wydać pieniądze, z czegoś skorzystać, no coś kupić, gdzieś się przekierować, tak? Za jakąś potrzebę zaspokoić, te potrzeby. To tak naprawdę pierwszym elementem, gdzie szukamy tej informacji, to nie jest Google, to nie jest nic innego.
Tylko żona.
Najpierw jest głowa własna. Tu szukam. Jeżeli mam jakąś dobrą pamięć odczuć, mi mój mózg podpowie, hej, ta restauracja jest fajna, ten sklep modą jest dobry, ten salon samochodowy jest super, ta agencja ubezpieczeniowa jest dobra, to ty nie szukasz w tym Google'u. To ty zaczynamy iść. Jeżeli ja wiem, że coś dobrego mnie się kiedyś wydarzyło, mam dobre skojarzenia. Ale to dokładnie tak samo działa, jeśli wróci w tym momencie jakieś złe skojarzenie, tak?
No, ale to musisz albo, właśnie mieć jakieś doświadczenie z tym już. Albo od kogoś.
Jeśli nie mam doświadczenia, to też spokojnie, nie tak od razu w ten internet generalnie ludzie lecą. Nawet jak lecą, to i tak jest jeszcze jeden element, który może spowodować, że te całe wyszukiwarki twoje są nieistotne. To jest to, że zapytam kogoś, tak? Po prostu jestem w pracy, każdy żyje w jakiejś społeczności, środowisku i powiem, hej, meblujemy się, chcę kupić płytki.
Raczej ja obserwuję już, że ludzie zamiast zapytać innego człowieka, to wolą samemu
sobie
wyszukać. Ja wiem,
bo twoi to tylko maile piszą i messengery i zamiast pisać
już
słowami...
Już nie denerwuj się, świat się zmienia.
To tylko emotikonki, rozumiesz, stawiasz, jak te pismo Majów, czy tam, wiesz, w piramidach egipskich. Chłopie, obudź się.
Słuchaj, wyszukiwarki są obecnie kluczowym źródłem pozyskiwania klientów. O ile... Tak. Ile po prostu dany produkt istnieje i ludzie go szukają.
Tak jest.
To jest genialne
narzędzie.
Mówisz tak
dlatego, bo nie widzisz, jak świat cały wygląda.
Mówię tak dlatego, że z tego są efekty i z tego są wyniki.
Zgodzę się wśród tych klientów, których da się wyszukać, ale jeżeli ja, a tych ludzi jest mnóstwo, jeżeli mam dobre skojarzenia i ja zakupy robię w tym sklepie, to ty możesz mnie, wiesz, wydać miliard. Stary, ja ci powiem tak wprost. Jeżeli byś chciał, byś teraz prowadził kampanie marketingowe dla pewnej sieci artykułów spożywczych, bardzo znanej, nie możemy powiedzieć, jaka to jest nazwa, bo nie wypada, możemy tylko powiedzieć, co oni kiedyś śpiewali, a śpiewali non-stop, codziennie, niskie ceny, tak? A ja jestem akurat w tym, też nie możemy powiedzieć, jaka to nazwa jest sieci, ale oni śpiewają, jak sobota to, tak? Żeby było jasne, nie wolno nam mówić o nazwach. To nie wiem, ile byś pieniędzy wydał na przekierowanie mnie z tego sklepu w tamten sklep, to te wszystkie pieniądze lepiej wydać na powodzian albo na biedne dzieci, a nie sponsorować Google.
Dlatego
nie ma takiej możliwości. Wiesz dlaczego? Poczekaj. Bo ja mam bardzo dobre skojarzenia z nimi. I ja nie chcę do tamtej chodzić, bo
dlatego
po co?
Mówię o tylko o sytuacji, w których szukamy danego produktu.
A widzisz?
Nie czyli, szukamy, nie czyli, wpisujemy wyszukiwarki, nie szukamy tani sklep w mojej okolicy.
Nie, ale tani.
Bo tutaj pierwszą pozycją będzie to, co mam w głowie, faktycznie.
Najpierw decyduję to,
ja
co ja wiem,
próbuję wspierać,
to, co
ale
ja
jeśli
mam,
nie mam moich
to
doświadczeń...
Mi powie, a jak nie mam tego, to dopiero ci, co nie wiedzą, te pierdoły, zaczynają szukać. I oczywiście.
Jeśli nie wtedy... mam doświadczeń w głowie, no. To wtedy pierwszym miejscem właśnie jest wyszukiwarka, a nie inny człowiek.
I wtedy dopiero włącza się ten tryb sponsorów.
Czyli wyszukiwarka ma sens wtedy, kiedy ludzie szukają danego produktu, usługi, a nie mają go w głowie. Tam warto się wyświetlać. Ale warto zauważyć, że są produkty, których ludzie właśnie nie szukają w wyszukiwarkach. Jak na przykład Steve Jobs produkował iPhone'a, no to nikt nie szukał.
Nie było wyszukiwarek wtedy.
Były wyszukiwarki, no ale nikt nie wiedział w ogóle takie coś jest. Jeśli wprowadzamy nową usługę, nowy produkt na rynek, to robienie reklamy na telefon bezdotykowy, na przykład multimedialny, no jak to w ogóle nazwać, nie ma sensu. Więc warunkiem takim, żeby był sens inwestować w wyszukiwarkę płatną bądź organiczną, jest to, żeby ludzie danej usługi bądź produktu szukali.
Teraz... A jeżeli jest to coś, czego nie ma jeszcze wprowadzenia, to trzeba kupić 60 billboardów, tak?
No, wybrać może inne źródło pozyskania klienta, o których rozmawiamy. I teraz jeszcze może tak, bo to może też być interesujące. Często mnie ludzie pytają, lepiej tego Google'a płatnego, czy tego to SEO organiczne, te wyniki płatne, czy darmowe. Ostatecznie, no, to mocno zależy. Plusem dużym tych płatnych wyników jest to, że kładziemy na to jakiś budżet, i mamy od razu efekty. Od razu się wyświetlamy tylko w momencie, tylko i wyłącznie, jeśli ktoś szuka danego produktu, danej usługi, kierujemy ruch do nas. I możemy w ciągu miesiąca, dwóch, trzech zbadać, czy ściągając odpowiednią ilość osób szukających tego, możemy sprzedać więcej. Możemy to przetestować. W przypadku SEO musimy zainwestować też, kupując linki, zainwestować swój czas, by napisać teksty, zoptymalizować stronę, by zwiększyć pozycję na wybrane przez nas słowa. To trwa miesiącami i dopiero okazuje się, czy ten zwiększony ruch na te frazy powoduje większą sprzedaż bądź nie. Plusem z kolei SEO jest to, że jak już te pozycje zbudujemy i jesteśmy top 1, top 2, top 3, no to nie musimy płacić kolejnego kasy do Google'a, żeby być tam wysoko. Ostatecznie najlepiej być i tu, bo jedni klikają w reklamy, jedni klikają w wyniki organiczne.
No, tak. I już powiedziałem, najlepiej być i tu, to mówisz jak taki, wiesz, taki diabełek z agencji, że proszę pana, my wszystko umiemy i patrz tak.
W przyszłości tu, ostatecznie, tu, zaczynając...
Tu, billboardy też, maile będziemy wysyłali i SEO, i bo wszystko pan potrzebuje.
Zaczynając...
Nie!
Zaczynając, prowadząc działania na wyszukiwarkę, bezpiecznie jest krótko przetestować frazy płatnie, bo wtedy możesz mieć pewność, że potrafią one konwertować, jeśli tylko i wyłącznie ludzie twojego produktu szukają, wpisują wyszukiwarkę. Wtedy polecam zacząć od Google'a płatnego, przetestować i to, co najlepiej działa, działać organicznie.
I tu się wtrącę jedną rzeczą, bo ty też nie powiedziałeś tego. Słuchajcie, to ja mówię jako handlowiec, tak? Z drugiej perspektywy, ja ten digital to jest, wiesz, no powiem, że jest potrzebny, no. Bardzo potrzebny. Zgadzam się. No.
Czasem.
Ale chodzi o co? Patrzcie, są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest, mam coś, co jest namacalne, żywe, ludzie to znają, według kategorii, jako produkt w danej kategorii, tak, oczywiście. I wiem, że jest wyszukiwany. Tak, to co ty powiedziałeś. No ja teraz w odpowiedni sposób muszę się włożyć w tego Google'a, czy nam nie wiem w co, żeby ten mój produkt się pokazywał, tak? To jest jedna rzecz. I wtedy, kiedy ludzie szukają tego, no to im się to wyświetli. To jest ograniczenie. Bo przecież jeśli myślimy o w ogóle o zawodowym procesie handlowym, profesjonalnym, to my wiemy, że ludziom można sprzedawać to, czego szukają, tak jak ty powiedziałeś, albo można sprzedawać to, czego nie szukają. Bo to można wykreować. To, co powiedziałem. Ktoś może kompletnie nie szukać koszul, a kupić koszulę, bo mu się gdzieś wyświetli coś ciekawego z koszulami. Nie sprzedasz tak kuchni, samochodu, samolotu, ale niektóre rzeczy tak. Więc pamiętajmy jednej rzeczy. Zaspokajanie potrzeb poprzez twoją analitykę tam, gdzie szukają, czy to jest SEO, czy ACY, czy coś innego, a inna rzecz, to zastanów się, czy to sami ja nie potrafię, albo czy ten produkt, czy to, co trzeba, ja nie potrafię wykreować, żeby ktoś sobie kupił nie dlatego, że potrzebuje, tylko dlatego, że chce, bo mu się spodobało.
Na pewno umożliwia ograniczenie, wyszukiwarka jest ograniczeniem pewnego rodzaju, zgadzam się, ale też to też jest plus, że jest ograniczeniem, bo możesz swoim komunikatem docierać tylko do tych, którzy są właśnie precyzyjni i szukają. Jeśli twoja grupa jest wąska, to może tutaj właśnie...
Dobra, nie rozminimy tego, bo się pozabijamy zaraz, natomiast...
No właśnie tutaj może... Idealnie masz rację.
Dałbym przykład
docieranie, tworzenie potrzeby. Jeśli możesz tworzyć potrzebę, to inne kanały będą lepsze, ale Google ma przewagę też tą właśnie, że możesz precyzyjnie docierać do tych, którzy
gdyby
szukają.
Gdyby uprzeć się w tym miejscu na to, że ludzie tam, damy tego szukają, to klient, nasza fantastyczny klient, który sprzedajemy, pomaga mu pracować, to kominek.
U niego dużo lepiej Facebook, Google nie działa.
No ale do czego mówię? No gdyby tam wsadził się i pokazywał swoje produkty do ludzi, którzy szukają kominków, to zapomnij, to by tą firmę była 30% tej firmy. Bo całą robotę, którą robimy wspólnie z nim, to polega na tym, że to nie stamtąd oni wchodzą, tylko my
kreujemy
tak naprawdę
potrzebę,
kreujemy pewnie tą potrzebę. Ale do ludzi, którzy do ludzi, których nie szukają kominka. A mało tego, a ci, którzy szukają kominka, to my im mówimy, hej, my nie chcemy ci sprzedać kominka, nie sprzedamy ci kominka, my sprzedamy zupełnie coś innego. Gdzie kominek jest, no tego już nie mogę powiedzieć, bo tą strategię, ale gdyby się zawęzić tylko do, co powiedziałeś, do tych dwóch narzędzi, to zapomnij, ta firma by zmalała do 30%. A tak rośnie sobie i właściwie końca nie widać.
No więc ostatecznie to zależy, bo w niektórych przypadkach reklamy na Facebooku by w ogóle nie zadziałały i tylko wyszukiwarka. Jak mówimy o tych wypożyczalni maszyn, które można wynająć, kupić, sprzedać, takie na obiekty, podnośniki, zwyżki, tego typu, to tam reklamy na Facebooku nie mają żadnego sensu, bo stworzyć potrzeby do wąskiej grupy odbiorców, którzy będą chcieli na przykład wynająć zwyżkę, jest strasznie ciężko.
10 tysięcy budżetu, ja stworzę tą potrzebę i pani domu będzie wynajmowała 12-metrowe zwyżki. Proszę pana, to jest możliwe.
I to daje efekty tylko
musimy dopalić, musimy dopalić. No.
Więc ostatecznie to mocno zależy. Ale dobra, tutaj pewnie możemy się wspierać jeszcze dosyć długo, idźmy dalej.
Dobra, to wygrałem, tu ja miałem rację.
No, dalej, myślę, tak, że zdania mogą być podzielone.
No, co jest w twojej tabelki, bo tu...
Influencer marketing. Korzystanie ogólnie w marketingu
nie,
i online'owym.
Kto to jest influencer? Bo ja tego nie wiem.
Znana osoba, aktor.
A jak
taką,
ma na imię
którą
ten,
osobę...
jak ma na imię ten influencer?
Piotrek.
No.
Kojarzysz?
No, to jest, no.
Korzystanie ze znanych osób do promocji mojej marki. Ma to sens, czy nie ma sens? To możemy połączyć, bo to jest podobnie. I w offline możemy korzystać, i w online możemy poprosić influencera jakoś z tym dogadać, by po prostu nasz produkt polecił, bądź zaprosić go na event offline'owy, by został naszą twarzą i tutaj, i tutaj. Czy ma to sens, czy nie ma to sensu? Ja tylko zaznaczę od razu, że tutaj mi przerwiesz.
Nie,
to może mieć...
mam napisane, że nie przerywać i nie przerywam.
Nie przerywaj, tak tu jest napisane. Ja zaznaczę, że może to mieć fajny wpływ na sprzedaż i są produkty, które naprawdę influencerzy potrafią dobrze sprzedawać, o ile są dobrze dobrani do twojej marki, o ile są zgodni z produktem, który sprzedajesz, o ile nie są tablicami ogłoszeniowymi, nie wrzucając 10 współprac dziennie. O ile mają wiarygodnych odbiorców, a nie botów z jakichś innych krajów, na przykład kupionych. Muszą być przede wszystkim zgodni, oryginalni, wiarygodni i muszą przedstawiać ten twój produkt w ciekawy sposób, który zainteresuje tych odbiorców. Wtedy ma to sens.
Wyleciało mi z głowy i musimy to ustalić. Trudno, nie będziemy tu cieli tego materiału. Mateusz, może ty byś wiedział. Jak się nazywa ten...
To cięcie.
Nie cięcie, zostaw. Raper amerykański, bardzo znany, teraz trochę starszy. Ja wiem, że w tej Ameryce jest paru raperów.
Dr. Dre.
Nie, dawaj następny.
Snoop Dogg.
Snoop Dogg, tak. Dobrze, to taka... Nie, nic nie montuj, zostaw to. Patrz, na pytanie, czy influencer, tak? No to powiem taką ciekawostkę. Ciekawe, co by pan Hilfiger, właściciel... założyciel, twórca marki Hilfiger na ten temat powiedział, bo jego sukces powstał wtedy, kiedy Snoopy Dogg poszedł do pewnego talk show w Stanach, które oglądali miliony w bluzie z wielkim napisem Hilfiger. Poczytajcie, on był fajną marką, ale skalowanie takie razy 100 do góry, że pół Ameryki chciało mieć te bluzy, to nastąpiło dlatego, bo Snoopy Dogg tam poszedł. To było dzieło przypadku. Oni się nie umawiali, po prostu Snoopy Dogg założył sobie nieznaną markę z napisem Killfinger i siedział w tym. No ale pewnie Killfinger na to pytanie, bo powiedział, że influencer jest dobry. Influencer, pod warunkiem, że ma Snoopy Dogga.
No czekaj. Właśnie ze Snoop Doggiem mam tutaj ciekawą dygresję.
Poczekaj, ale no zaraz, bo tak, to tu było w tym miejscu, jak się wydarzyło. Ja nie mówię, że Snoopy Dogg może inne rzeczy reklamować i będzie ten sam efekt, bo tak nie będzie.
No właśnie, mogę? Jedną rzecz? Bo to będzie do tego pasować bardzo mocno.
Ale tu jest napisane nie przerywać,
ale
a teraz
mi ja... Mi nie przerywaj,
ja mam nie przerywać, a ty możesz.
O to chodzi. Tak, są pewnego rodzaju zasady.
Dobrze, to ja to zmienię, doprecyzuję, że ty możesz przerywać. Dobrze.
Powiedziałeś właśnie, że Snoop Dogg tutaj pomógł w tej akcji influencerskiej fajnie sprzedać.
To było dzieło przypadku.
No trochę dzieło przypadku.
No nie trochę.
No, a dzieło przypadku, dobra. Akcja chyba, gdzie Snoop Dogg zrobił genialną promocję, rok temu, półtorej, duże były nagrania w social mediach, gdzie Snoop Dogg oficjalnie przyznał się, że rzuca palenie.
Drama.
Jak wiesz...
Ale palenie czego?
No właśnie tego, z czego jest znany. I może nie mówmy tutaj, żeby nam YouTube nie
rzucił zasięgu. Drama, świat się zatrzyma.
Krótkie
Snoop
były zajawki.
Nie pali już. No.
Tak, cały internet w ogóle tym huczał. Snoop Dogg rzucił palenie.
Koniec świata.
Koniec świata. Okazało się po tygodniu, że on rzucił palenie i chyba zamiast po prostu... grilla węglowego przechodzi na jakiś taki, jakiś inny, czy na jakiś ogrzewacz.
Czyli rzuca palenie, ale nie taki, jak wszyscy myśleli.
Jakiś taki produkt. No. Genialny marketing, mnóstwo zasięgu, a ostatecznie sprzedaż była tak niska, że okazało się...
No cóż, czyli wszystko zrobiliśmy idealnie, bardzo dobrze, tylko na końcu nic nie wyszło. Ale więc... okay. Dobrze, teraz ja, bo dałem pierwszy przykład, no więc Aura to powiedziałeś, że...
To zależy.
To nie zawsze będzie działać, to nie jest matematyka, marketing i również ten influencer marketing, to nie jest, że 2 i 2 ma 4, bo 2 i 2 może dać ci 60, a 2 i 2 może dać ci 0. Tak, to nie jest takie oczywiste. Natomiast drugą rzecz teraz powiem, o Killfingerze powiedziałem, no bo on by powiedział, ten influencer marketing to jest dobra sprawa. No tak, tak by powiedział. Abyś zapytał markę Nike, jak im się układała, czy warto mieć Jordana było pod kontraktem. No to ci powiedzą, warto. Oj, to tak, no influencer marketing to jest top, to jest fantastyczna sprawa.
Jest mnóstwo przykładów, gdzie tak? to zarabia pieniądze.
Ale to są dwie różne rzeczy teraz. Popatrzcie, bo Snoopy Dogg był wtedy bardzo znany, a marka Killfinger tak średnio. Natomiast w przypadku Nike i Jordana, to Nike było już rozpoznawane w miarę, a Jordan nie za bardzo. Bo oni z nim podpisali umowę, kiedy on nie był tym Jordanem, którego my teraz pamiętamy. On był młodym, obiecującym, genialnym facetem, którym oni dostrzegli jakąś niesamowitą wartość. Tak? I nawet tak naprawdę wiele firm nie walczyło o niego. To się dopiero później stało. Ale do czego zmierzam? Jasne, że tak, że osoba, która jest rozpoznawana, czy to w internecie ma te twoje zasięgi, czy tam co ona ma, czy poza internetem, ale jest to osoba, która jest dobrze postrzegana i dobrze skompilowana z produktem, który sprzedajesz, tak jak Snoopy Dogg i bluzy, Snoopy Dogg i co to było, do grilla coś, to nie, prawda? No to nie będzie działać, ale to jest właśnie bardziej skomplikowane, tak? Tak samo w Polsce przecież, tak? Warto podpierać swoje komunikaty i kampanie marketingowe ludźmi dobrze rozpoznawanymi. Przykład takiej polskiej dawnej, bo ja nie będę teraz obecnych mówił, bo obecne to w większości są, trudno mówić o jakichś genialnych, ale poczytajcie o tym. Kabaret Mumio przez kilka lat pracował z marką Plus. Tak, to było 3 czy 4 lata, oni zrobili chyba 70 czy 80 reklam. No, z tego co pamiętam, jak interesowałem się tym, to udział w rynku Plusa, Telekomu, to wzrósł od 15-20%. Mówimy o jakichś dziesiątkach milionów wtedy, a oni robili reklamy, które były totalnie antyreklamami, tak? No więc i to potrzebne było, to się przydało.
Dobrze.
To co ja teraz powiedziałem, że jak miałem opowiedzieć, że influencer marketing to jest dobrze, czy to jest niedobrze?
Poprawna odpowiedź, że to zależy, no może być i dobrze, i niedobrze.
No to jest tak samo, to zależy jak to
jaką
zrobisz.
Jaką masz strategię, jak to zrobisz, kogo dobierzesz.
Natomiast wprowadzenie jakiejś znanej postaci, po prostu, weźmiemy kogoś znanego, a kto tu jest? O ten za drogi, ten za tani, tego ze środka weźmiemy, patrzymy, że jest znany, to takie coś może zrobić więcej krzywdy niż pożytku, tak? To nie, wszędzie musisz zrozumieć, co robię i czy to mi sprzyja, czy nie, i przewidywać.
Kolejny punkt.
Który?
W tym wypadku kampanie remarketingowe w świecie online, czy ponowny kontakt, taki wracanie do klienta, którego już pozyskałem.
Kurde, ale my
w świecie
zorganizowani
offline.
Te punkty, to wszystko tak się odhacza.
Pięknie nam idzie. To jest, to może nie
zupełnie jak w dzienniku telewizyjnym czy tam.
To może fakta. Nie jest kanał pozyskania, jeśli mówimy o kampaniach remarketingowych, bardziej narzędzie takie wspomagające nam domykanie, ale warto o tym wspomnieć, bo to jest coś, co się zastanawiałem, co jest ciekawe. Praktycznie w każdej firmie akurat odpowiednio przygotowany remarketing jest czymś, co powinno funkcjonować. Teraz jak myślę o biznesach, które gdzieś obsługiwałem w przeszłości, obsługuję teraz, w firmach, z którymi współpracujemy, każda powinna mieć te działania remarketingowe w mniejszym, większym stopniu, albo docierając do tych, którzy gdzieś wchodzili właśnie w interakcję z naszą marką, ale nie dokonali konwersji ostatecznej, czyli jakiś tam lead, umowa, czy sprzedaż przez sklep, to wracanie do takich osób, żeby domknąć, oczywiście jest, nie mówimy domknąć, tak, żeby
domykać
pomóc
drzwi albo szafkę.
Żeby pomóc im zrealizować konwersję jest potrzebne, ale też wracanie do tych, którzy właśnie kupili już, bądź no, mamy ich pozyskanych, pokazanie innych usług naszych jest potrzebne. To jest coś, co odpowiednio ustawione w każdym wypadku powinno być. I czy tak też jest może w kontakcie offline'owym?
Znaczy, przede wszystkim powiem tak, to nie ma znaczenia, czy to jest remarketing, nazywasz to czy tak. Dziś w świecie konkurencyjnym, kiedy mnóstwo ludzi sprzedaje podobne do siebie rzeczy i walczą o tego samego klienta, to niewykorzystywanie szans, jakie stwarza klient, którego masz i mu cokolwiek raz sprzedałeś, niewykorzystywanie tej szansy, co się z nim może zdarzyć w dłuższej perspektywie, to po prostu to jest głupota, to się nie opłaca. Dziś trzeba być precyzyjnym i raz stwarzać sobie jak najwięcej szans handlowych, sprzedażowych na pozyskiwanie nowych klientów, a jak już ich pozyskuje, to tak naprawdę no nie sposób tego nie robić. Ja nie słyszałem o firmie, która by jakieś miała niekorzystne efekty, jeśli w umiejętny sposób zrobiłaby swój remarketing w digitalu, czy jakby działanie na długi ogon w offline, to ja powiedziałem, tak? Nie ma. Ale są firmy, które narzekają, że dużo pieniędzy wydają na marketing, a również na remarketing, który nie działa. No jeżeli to spieprzą, no to tak jak Snoopy Dogg. Jeżeli zrobił nie to, co trzeba, nie w tym samym miejscu, co powinien, no to będzie źle. Tak? To wszędzie musi być zrozumienie tego, co robię, większa doza przewidywalności i kojarzenia faktów. Taka predykcja tego, co się wydarzy, tak? A nie kopiuj, wklej z innych rozwiązań. Tak? To nie ma nic piękniejszego, jak praca na rynku, który posiadamy, mamy utrzymywanie ich przy sobie. No bo popatrzcie, remarketing, czy tam ponowne kontakty telefoniczne, wizyty osobiste, jak ty to nazywasz, to służy jednemu. No jeżeli ja raz coś komuś sprzedam, mając jakiś sklep, nie wiem, kwiaciarnię mam, internetową czy stacjonarną, porządna kwiaciarnia, dużo kwiatów tam jest, porządnych, tak? No to przyszła pani, kupiła jakiś facet, kupił jakieś kwiaty i poszedł, tak? No, a jaki jest mój cel prowadzenia biznesu? Każdy ma ten,
wracał do mnie.
Każdy ma ten sam cel, a propos wyznaczania celów. Pozyskać klienta, utrzymać go w czasie i mam je polecać. To są trzy cele. Jeżeli tak pracujemy z klientami, czy w digitalu, czy w offline, czy nie wiem, gdzie tam się jeszcze indziej to pojawi kiedyś, no to wtedy mamy szansę na jakiś rozwój i bezpieczeństwo. No bo jeżeli ja skupiam się tylko na nowych klientach, którzy wpadną, raz kupią, to jednego mogę być pewien. Ktoś inny o nich też walczy i mogą do mnie nie wrócić, tylko pójdą gdzie indziej. A to wtedy ja cały czas pędzę za króliczkiem, goni nowych klientów i co? I sponsoruję Google'a, Facebooka, SEO i różne innymi historiami, że muszę dawać. Pozyskaj klienta, utrzymaj go w czasie i sprawa, by cię polecał. A czy ty pracujesz w offline, czy w digitalu, czy w undergroundzie jakimś, nie wiem gdzie, to nie ma znaczenia. Wykorzystuj odpowiednie narzędzia i kanały, żeby te trzy rzeczy działy się jednocześnie. I jeśli to wiesz, to każda twoja rozmowa telefoniczna, wizyta osobista, czy nawet tak będziesz swój, jak to się nazywa? UX, tak? No, UX na stronie układał, żeby wpływał na te trzy rzeczy i do tego się dobiera odpowiednie narzędzia, tak? I to tyle, co ja miałem do powiedzenia na ten temat.
Bardzo dobrze, tu się zgadzamy. To jest coś, co jeśli nie robisz działań remarketingowych czy działań na długich ogon, to jest coś, co powinieneś wdrożyć, bo dużo taniej jest utrzymać klienta nic pozyskać nowego.
Jeżeli ty tego nie robisz, to zrobi to ktoś inny i ci popierdzielą klientów i będzie szukał nowych cały czas. No to jest finał, no i tyle. No, jakoś jest, wiesz. No.
Dobra, tu jestem ciekaw. Kolejny punkt. Webinary i wydarzenia online? Czy może jednak robienie ich stacjonarnie? Szkolenia. Ty prowadzisz szkolenia. Wyobrażasz sobie robić to samo szkolenie, sprzedaż Step One na przykład, online'owo? Myślisz, że efekt byłby taki sam?
Dobra, ciebie nie będę pytał. Albo ciebie zapytam i naszego Spielberga. A powiedzcie mi tak, a co wolicie? Seks? Czy seks przez, czy seks online? A szczerze, no. Jakie odczucia, pełnie odczuć, możesz mieć w tradycyjnym offline'owym seksie albo w seksie online'owym? Który wybierasz? Pełnia odczuć, pełnia przekazu, pełnia wszystkiego, to gdzie jest lepsza? Ty się zastanawiasz, rozumiem? Ty nie, do końca nie wiesz jeszcze?
Najlepszą odpowiedzią jest taka wymowna cisza.
Rozumiem. No to dokładnie, to jest moja odpowiedź, tak? Webinary? Jasne, jest to jakiś sposób przekazania informacji.
Webinary mogą być bardziej takim...
Nie przerywaj.
Napisane jest, że ja mogę.
Ale teraz ja ci mówię, starszy, nie przerywaj. Webinary jest to sposób przekazania informacji. O wiele lepszy niż mail, o wiele lepszy nawet niż książka. Jasne, że tak, bo masz tego żywego człowieka, który najczęściej jest nagrany albo czyta z kartki albo z czegoś, ale nie masz jednej rzeczy, nie odczuwasz tego. Prowadzący webinary, tak jak ja szkolenia prowadzę, ja znaczy przez online, ja nie będę odczuwał twoich zachowań, twoich emocji.
Nie odbierzesz mnie
tak
dobrze.
Nie odbierze tego, to ja nie będę wiedział, czy to, co ci mówię, wchodzi, czy wchodzi, ale gdzie indziej. A jeżeli mam cię przy sobie, to ja widzę twoje źrenice, widzę twoją mikromimikę, widzę, jak ty reagujesz na wiele rzeczy i wiem na przykład, jak zmienić sposób przekazu albo formę, albo coś przytrzymać dłużej, coś zrobić. Po co? Bo tak ja zagwarantuję w o wiele większym stopniu, że to, co chcę zrobić na szkoleniach moich, które prowadzę, wejdzie tam, gdzie ma wejść. A na online'owym dostaniesz taki ekstrakt tego i koniec.
No tutaj się...
To jest tak z seksem.
Generalnie zgodzę, że no ta relacja i odbiór
Boże,
jednak docelowo offline tutaj zdecydowanie wygrywa. Jedyny mały plus webinarów to jest to, że możesz docierać do jakiegoś szerszego grona odbiorców, ale to bardziej mogłoby służyć do tego, by robić zajawkę tak naprawdę sobie wstępnie, budować społeczność, bo ostatecznie takie prawdziwe właśnie szkolenie wiesz, robić w tym offline'ie.
Nie ma co nikogo krytykować, bo jakby cały biznes na tym zbudowany jest. Zależy, z której strony patrzymy. I jeżeli patrzysz z perspektywy osób, które produkują webinary i je sprzedają po 49,90, no to wiesz, siedzi ze w domu, nagra przed kamerką, coś tam przeczyta i znajdzie jakiś odbiorców swoich parę tysięcy, którzy za 49 albo 99 zł kupią. Nie chcą za bardzo z tego nie będą mieli, ale na tyle mało pieniędzy wydali, że nie będą go do sądu podawać i pieniądze się kręcą, tak? Jest fajnie, bo ktoś sobie myśli, że przeczyta coś albo zobaczy pana w internecie i się nauczy. No to jest okej, no jeżeli nikt nie ma z tym problemu, no to jest w porządku. Natomiast jeżeli, no może ja jestem starej daty, dlatego tak jest ze mną. Jeżeli zależy ci na tym, aby twój odbiorca rzeczywiście czegoś się nauczył, czy coś przećwiczył, coś wytrenował, no to nie zrobisz tego w tej formie, tylko weźmiesz więcej pieniędzy niż 49 zł, ale z drugiej strony oddasz więcej energii, życia i swojej pasji, kiedy jesteś obok niego. A wtedy efekt, różnica jest taka, jak między seksem, a seksem online.
No, ja to bym po prostu, jakby trochę tego nie kumam, ale to personalnie, że wolałbym chyba, jak mam jakiś webinar, to sobie go obejrzeć, po prostu nagranie, film na YouTubie w wolnym czasie, nie, żeby być konkretnie daną godzinę, by spokojnie sobie spozować i posłuchać. Jak mówimy o szkoleniu takim, gdzie chciałbym z tego dużo wynieść, to jednak takie stacjonarne dużo lepiej mogę wiedzę wynieść. I myślę, że na tym możemy ten temat skończyć, bo się zgadzamy.
Dobrze.
Jedźmy dalej.
To nie mówmy o tym, to opuśćmy sobie.
No nie, no dawaj, coś wspomnijmy.
Nie, na czasu, tutaj to miało być 20 minut, dobrze jest ile? Godzina. To nikt tego nie wysłucha do tego momentu, co ty? A ja mu się zaraz taśma Spielbergowi skończył, a powiedział, tak, moja droga, nie?
No dobra, no. Dobra. No to kolejny punkt. Czy warto mieć...
Nie.
Co nie?
Pytasz, czy warto, bo mnie nie.
Czy warto instalować chatboty do obsługi naszych klientów w online? Czy mając stronę, sklep, chcemy montować chatbota Najlepiej AI, to teraz modne, oczywiście, który będzie odpisywał klientów.
Ja bym na przykład zamontował chatboty mojej konkurencji. To bym dał od razu. Po cichu nocą przyszedł zamontować.
Kurczę, nie znam żadnej strony, która ma chatbota w formie AI, czy takiego chatbota napisanego, z którym miałbym pozytywne doświadczenia. To jest po prostu, jak już chcę się skontaktować jakoś z czatem, to ja potrzebuję kontaktu z żywym człowiekiem, a nie z botem, który odpisuje te same formułki, który nie wyjaśni nic. Nigdy nie załatwiłem konkretnego z takim chatbotem. Po co? Może jeszcze może parę lat i to AI się rozwinie i faktycznie nie,
to zależy też, z czym mamy do czynienia, tak? Bo wiesz... No,
ty bronisz online teraz?
Nie, trzeba być racjonalny we wszystkim. Słuchaj, obsługa ludzka to jest najlepsza i kropka, iż nic tego nie zmieni. Amen. Ktokolwiek ktoś powie. Ale jeżeli jest dobrze prowadzona, tak? Ale obsługa ludzka ma swoje ograniczenia, że tych ludzi w firmie obsługujących masz określoną ilość, nie zrobi za dużo, tak? Jeżeli skalujesz biznes na dużą skalę, to nie jesteś w stanie gadać z każdym, no bo będziesz miał z 1000 klientów dziennie, no to wiesz, to może Amazon se może pozwolić na to, chociaż Amazon pewnie też nie gada, tylko chatboty instaluje tam swoje jakieś sztuczne inteligencje. Natomiast najważniejsze to jest, to trzeba na to inaczej spojrzeć, to nie chatbot, ludzka obsługa, jakieś inne historie. Wiemy jedną rzecz, że klienci, a wiemy to po sobie, przecież sami jesteśmy klientami. Jeżeli gdzieś wydajesz pieniądze, to coś, albo chcesz coś zrobić, no to mogą się zdarzyć sytuacje, w której będziesz potrzebował a. pomocy, b. informacji, zdarzy się coś nietypowego, jakaś dupa wyjdzie, no nie wiadomo coś, tak? I co teraz konsument, klient chce?
No potrzebuje pomocy.
Chce po prostu dowiedzieć się sprawnie, szybko i konkretnie, tak? No, przepraszam, czasami trzeba za niemu jakiś problem rozwiązać, który jest nie do rozwiązania, tak? No i teraz, jeżeli masz tego świadomość, że masz jakąś grupę osób, trzeba skalę złapać też, ile ich jest, którzy tego potrzebują, to jak im tego nie dasz, to nie będziesz miał klientów. To może, ich liczba może maleć, opinie będą szły do dupy. I teraz pytanie, jak to rozwiązać? Jeżeli są jakieś rzeczy, które jest tego mniej człowiekiem, no to super, tak? Ale jeżeli stawiasz na człowieka, a masz setki telefonów, no to wiesz, nie chcę mówić gdzie, bo to znana marka jest, jak tam dzwoniłem często, to słyszałem muzykę, puszczali Chopina. Bardzo fajna muzyka, naprawdę. Tylko ja w tym momencie nie chciałem słuchać Chopina. Tak długo. A pewna miła pani mówiła mi, że bardzo dziękuję, że tego Chopina słucham. I że tylko, żebym się nie denerwował, to mówią, że jestem 67. W kolejce i przewidywany czas to jest 4 tygodnie. No nie żartuję, ale no to jest jakby jak wkurzy człowieka, tak? No, w takim przypadku być może przy tej skali warto rozważyć, żeby w jakimś stopniu zautomatyzować to.
Żeby podstawowe informacje chatbot zbierał, na przykład jaki mam problem, o czym chcę pogadać i to przekazuje na czat do człowieka, ale to też ten człowiek musi być, sam czat raczej w większości
żeby ludziom uprościć kontakt z marką wtedy, kiedy potrzebują tego. Jasne, pewnie jakby to dokładnie określić, są pewne rzeczy, które można za pomocą chatbota zrobić, kropka, ale żeby w każdym przypadku był wentyl bezpieczeństwa i wejście, hej, i tak na pewnej polskiej marce, w Empiku taki też spotkałem, jak tam właśnie dyskutowałem
z
chatbotem
to
jakimś,
jest wszędzie.
To powiedział, hej, tego nie załatwię, tego nie wiem, przełączam do konsultanta, się trzymaj się, puszczę ci Chopina.
Tak, to właśnie powinno być. Tak? Czy możesz pisać super, coś z tym człowiekiem.
Więc to nie jest odpowiedź, co jest lepsze, co gorsze, odpowiedź jest taka, w jaki sposób ja umożliwiam kontakt moim klientom z marką, czy ich nie wkurzam, czy szybko dostaną informacje, czy załatwiam sprawy, tak? Tak jak chcemy, żeby były załatwione, jak my jesteśmy klientami.
No. I bardzo ważne, szczególnie warto to rozważyć, wdrożenie czegoś takiego, takiego ułatwienia kontaktu z ludźmi, jeśli twój produkt często budzi jakieś obiekcje, albo ludzie często mogą mieć pytania, czy na przykład masz produkty na prezent i ludzie kupują te produkty na prezent i mają wątpliwości, czy dojdzie to w odpowiednim czasie, albo to są jakieś droższe zamówienia i mogą mieć często jakieś pytania. Często w ogóle dostajesz pytania na maila, bo ludzie mają wątpliwości. W takim wypadku wdrożenie właśnie odpowiedniego chatbota, ale z tym kontaktem ludzkim jest bardzo rekomendowana i na pewno zwiększy sprzedaż, co już wielokrotnie wśród naszych partnerów.
Najważniejsze w tym to nie jest myślenie, a jakie tu narzędzie zrobię, a coś nowego, a tam 6 wersja, jakieś tego, a kupię sobie jeszcze 5., 7. Messengera wstawię jakiegoś. To jest bez sensu, to jest głupota. Najważniejsze to jest zostaw te wszystkie dostępne narzędzia, bo one być może są ci w ogóle nie potrzebne do niczego. Najważniejsze to jest popatrzeć z perspektywy klienta. Jak to tu się dzieje, ile mam tych kontaktów, co ja tworzę za problemy i jeżeli one gdzieś są, to jak je rozwiązać? To wtedy dobierz sobie narzędzie, które będzie optymalne, tak? Jeśli skalujesz biznes na gigantyczną skalę, korzystaj z różnych udogodnień służących, które dowozi ci teraz technologia, ale zawsze ludziom umożliw bezpośredni kontakt. I nie będę mówił dlaczego, bo to wynika ze wszystkich badań i wynika z natury człowieka. No koniec. Wszystkie punkty mamy już, czy jeszcze jakieś są?
No, możemy jeszcze ostatnio
mówić. Przepraszam bardzo, że tyle to trwa. Mówmy widzicie,
jeszcze ostatni
gada,
konkretnie. No. Tak, jak dużo gadam. No. To ty nie możesz tutaj. Ostatni. Kanał YouTube czy wystąpienia publiczne? Czy warto mieć kanał YouTube?
Nie.
Jeśli...
Boże, to jest, odradzam, kurde.
No i koniec, mamy to.
Bo to wszystkie problemy potem wychodzi tego za dużo, więc w zasadzie...
Nie, no jeśli twoja marka chce budować społeczność i masz coś do przekazania, to kanał YouTube w dzisiejszych czasach może być naprawdę genialnym narzędziem. I w sumie widzimy też, jaki odbiór to jest po kanale, który tu Przemek prowadzi, jak często kontaktujecie się w sprawach różnych, które te Przemek porusza w odcinkach.
Nasz kanał nie ma żadnego sukcesu, bo ma minimalne zasięgi, nikt tego nie ogląda,
nie słucha.
Nie zachęcam do dalszych oglądań, w ogóle nie róbcie tego, tak? Po co wam to dość o to potrzebne?
Potrafimy dostawać kilka zapytań dziennie.
Natomiast ilość kontaktów z klientami z tak małej ilości wyświetleń to jest niewiarygodna. No.
Więc jeśli...
Za co dziękuję
to bardzo,
w ogóle, tak?
Bardzo myślę, że tutaj wypada podziękować. No
dziękuję, tak. Miło, fajnie i przepraszam, że nie do każdego możemy się odezwać, bo musimy jakąś sztuczną inteligencję wyprodukować, bo właśnie mamy ten problem, że chatbota jak je wsadzić, nie?
Więc YouTube może mieć ogromny właśnie plus, jeśli chcemy budować i chcemy docierać szeroko, a ostatecznie publiczne wystąpienia mają to ograniczenie, że no, zapraszamy konkretne osoby. Jeśli nie chcemy docierać szeroko, trochę się wstydzimy z naszymi komunikatami, na przykład nie, mamy MLM i chcemy zaprosić.
O czym ty mówisz? Zostaw to. Dobra, zamknę ten temat jednym słowem, bo ty widziałeś kanał YouTube kontra publiczne wystąpienia. Idealne rozwiązanie to jest takie, kiedy mamy zajebisty temat, potrafimy publicznie występować, potrafimy na scenie zjednać sobie ludzi, nawet w małej gronie 50-70 osób występujemy, następnie to dobrze, precyzyjnie przygotowane nagranie nagramy i umieścimy na naszym kanale YouTube, żeby mogło to nagranie zobaczyć nie 50-200 osób, tylko 20-200 tysięcy. To jest idealne rozwiązanie i koniec, a nie ma to lepsze, co gorsze. I już, tak? Tylko to też nie zależy od tego, czy ty masz kanał YouTube, czy nie masz, czy występujesz publicznie, czy nie, bo umówmy się, spieprzyć można wszystko, nawet najprostszą rzecz. Więc jeżeli mówimy o wystąpieniach publicznych, czy na kanale YouTube, no to no teraz głupio to brzmi, bo ja występuję na kanale YouTube, więc wiesz, no to nie chcę powiedzieć, bo ja uważam, że bardzo źle to robię i dużo braków mam, tak? I ten kanał mógłby dużo lepszy, ale ja nie jestem tak dobry, żeby przed kamerą występować. No nie jestem Bradem Pittem, Borysem Szycem, ani Kubą Wojewódzkim, tak? Jestem tym, kim jestem. I dziękuję tym, którzy to oglądają. I przepraszam, że do wszystkich nie odpisuję, tak? Tyle. Ale najważniejsza jest jakość tego, co robisz, a nie narzędzie, którego używasz. Kropka. Jak ktoś się uprze, to palcami zje zupę. Jak robi to dobrze.
I tyle, myślę. To jest najlepsze? Która z tych metod?
Ja, że co? Co?
Która z tych metod wszystkich, których opowiedzieliśmy?
Nie, dobra, pojętujemy teraz to i teraz na poważnie. Teraz nie będzie jaj, bo teraz będzie przesłanie. Takie będzie przesłanie. Posłuchajcie. Nieważne, zostaw te metody wszystkie. Social media, Instagram, TikTok, LinkedIn i jakieś inne dziwne historie, które się pewnie pojawią za chwilę. Tak, SEO-sem, w okularach zarabiasz, miał cały internet i ludzie najlepsze, tak? To billboardy. To nie w tym rzecz. To wszystko, o czym myśmy mówili, o kanałach, sposobach komunikacji, sprzedaży, służy jednej rzeczy. Ludzie chcą komuś coś sprzedać, koniec. Sprzedać. Czyli mając jakiś produkt, usługę albo cokolwiek, chcemy dotrzeć do tych, którzy mają pieniądze. Albo mogą je mieć, tak? I dopiero wtedy zainteresować dalej do transakcji handlowych. Ale żeby umiejętnie się po tym poruszać, to zostaw te wszystkie historie, o których myśmy mówili, zacznij od czegoś zupełnie innego. Najpierw sobie takich 6 pytań postaw. Każdy sam niech sobie stawia. Jeżeli ja coś sprzedaję, czy to szklanki są, czy nie wiem, cokolwiek, czy mikrofony, a ja mam znowu ten lepszy, ty masz ten chudszy, gorszy. To jest tak. Komu, kiedy, co, jak, za ile i dlaczego mam sprzedać? To To taki 6 dziecinnie prostych pytań, na które tak trudno znaleźć odpowiedź się okazuje. Jak sobie umiejętnie odpowiesz na to pytanie, na te 6 pytań, to teraz dobór narzędzi, w jaki sposób dotrzeć do tych ludzi, on może być przedziwny, ale na pewno nie jeden powtarzany przez wszystkich. Bo może się okazać, że już, jak masz taką mapkę i te wszystkie punkty, to są te narzędzia, różne Instagramy, to jeżeli umiejętnie na te pytania odpowiesz, to się okaże, że te 3 będą dla mnie idealne. A w innym przypadku muszę mieć te 8. Albo w innym tymi 2 to załatwię. Ale to nie jest tak, że 2 firmy sprzedające te same długopisy będą robić dokładnie to samo i będą miały te same efekty. To jest jak fizyka kwantowa, gdzie 2 tak same doświadczenia mogą dać różne efekty. Co, kiedy, komu, jak, za ile i dlaczego? To są pytania, które trzeba sobie postawić. Cokolwiek sprzedajemy.
I dopiero wtedy można myśleć o jakichś konkretnych narzędziach, kanałach, co wybrać. Warto uważać na to, nie słuchać ludzi, którzy robią tylko jedną z tych rzeczy, no tak. Bo oni naturalnie będą proponować ci, że to jest najlepsze. A są przypadki, gdzie jedne będą rewelacyjne, drugie będą tragiczne, a w drugim przypadku jest zupełnie na odwrót. I należy właśnie sobie odpowiedzieć na te 6 pytań, które tutaj powiedziałeś. Dokładnie w strategię wrzucić, odpowiedzieć na te pytania i dobrać te narzędzia, wiedząc, co może dać mi największy efekt z największym prawdopodobieństwem. Nie robić wszystkiego, wybrać kilka z tych rzeczy, które mogą dać największy efekt i próbować z tym.
Więc jeżeli jako klient jakiejś agencji albo do kogokolwiek zgłasza się, rozmawiasz o swojej komunikacji, o swoim marketingu, o sprzedaży, to unikaj tej rzeczy, o której tutaj Tomek powiedział. Nie chodź do jednego specjalisty, który, bo jak to jest specjalista od SEO, to on ci będzie malował świat, że cały świat to SEO i w ogóle to SEO, to panie SEO, bez SEO to ani rusz, to się nie da, bo to SEO, tak? Jak trafiłbyś takiej pani, którą znam, nie mogę powiedzieć, że ona się zajmuje jeszcze cały czas billboardami, to ona ci powie, że ten internet to jest do dupy, że tylko to SEO. Mało tego, ta kobieta jest bardzo przekonująca, ona potrafi wiele osób przekonywać, tylko ona ma klientów 2 razy, pierwszy i ostatni. I koniec. Nie słuchaj ludzi, którzy są specjalistami w jednej dziedzinie, bo oni są specjalistami w jednej dziedzinie. To tak byś chciał, nie wiem, wybudować dom, a znalazł tylko elektryków. To on ci będzie mówił, elektryka najważniejsza, ale nie będzie miał domu. Jeżeli myślisz o strategicznej sprzedaży, to albo sam się tego naucz, albo korzystaj z ludzi, którzy płynnie poruszają się po różnych kanałach komunikacji, bo może się okazać, że list personalny, do który będziesz pisał z imieniem, nazwiskiem ja, Tomasz Cipuliński i tam dalej coś, może działać lepiej niż dziesiątki tysięcy wydane za sponsorowanie Google i Facebooka. Bo wydając pieniądze na reklamę, my ryzykujemy zawsze. Ryzykujemy. A Google, Facebook nie ryzykuje nigdy. On zawsze ma pieniądze. On zawsze sprzedaje swoje usługi.
Tyle.
No dobra, czyli co? Ale udało nam się teraz porządkować wszystko?
Ja myślę, że ciągle był chaos, ale no.
To przecież ciebie, bo ty się przerywał, mi nie pozwalał dojść do słowa, gadałeś za długo.
Nie zgadzam się.
No dobra, chyba was to zaciekawiło, być może, ewentualnie, jeśli was zaciekawiło, to dajcie znak w komentarzu. Jak was nie zaciekawiło, to dajcie znak w komentarzu. Jak was kurzyło, to dajcie znak w komentarzu. Jak was rozbawiło, to dajcie znak w komentarzu.
Jeśli macie pomysł na jakiś
to dajcie odcinek, znak w komentarzu.
Jakiś temat, który chcielibyście, żebyśmy w przyszłości poruszyli, to będzie nam bardzo miło też.
Tak, jak chcecie, żeby on miał jeszcze mniejszy i bardziej chudy mikrofon, to dajcie znak w komentarzu, to załatwimy to też. No i to dobrego. Dobrego dnia.
Dobrego dnia.